każdy czwartek po pierwszej po południu. Zapraszamy na filmowy program Pewnego razu w kinie. Jakub Barwiński i Daria Sienkiewicz rozmawiają o tym, co można zobaczyć na dużym ekranie. Pewnego razu w kinie. W każdy czwartek po pierwszej po południu. Tylko na antenie Polskiego Radia 1030. WNBR.
I my jesteśmy na naszej antenie z Darią Sienkiewicz. Dzień dobry, Daria, witamy Cię.
Cześć, cześć.
Ja już tutaj zrobiłem zapowiedź, Daria, przed chwilą, więc mniej więcej nasi słuchacze wiedzą, czego się spodziewać w naszej rozmowie. Wiedzą, że będziemy rozmawiać o dwóch filmach. Tak się dzisiaj złożyło, że ty masz jeden, ja mam drugi. Ja już wytłumaczyłem, czemu akurat tak, bo ten twój film był trudny do zdobycia dla mnie. Jutro będzie nasze. Jutro będzie nasze, to jest właśnie polska nazwa, ale film produkcji włoskiej. Ty go obejrzałaś chyba na jednym z festiwali, tak? To o wiele łatwiejsze czasem w te takie filmy bardziej niszowe, artystyczne, bo ta dystrybucja no, różnie wygląda, nie?
Wiesz co, ten film akurat udało mi się złapać w polskich kinach. Premiera była pod koniec maja i później jeszcze były takie seanse dodatkowe, więc ja to tak miesiąc temu zobaczyłam.
Mhm. No to może powiedz nam dwa słowa na temat tego filmu. Film powstał w tamtym roku, film jest produkcji włoskiej. Po opisie wiemy, że to współczesna opowieść osadzona w powojennej rzymskiej rzeczywistości. Czyli mamy tutaj Włochy, film jest, z tego co widzę, czarno-biały i jest to na pewno bardzo mocny akcent kobiecy.
Tak, tak. Jest to film, który we Włoszech w ogóle zdobył jakąś ogromną popularność. Był box-office'owym hitem. Wyreżyserowała go Paola Cortellesi, która jest włoską aktorką filmową i teatralną. To jest jej debiut reżyserski. I ona tutaj też wciela się w główną rolę. No i tak jak powiedziałeś, mamy tutaj w sumie takie odniesienie trochę do tego włoskiego neorealizmu, bo mamy czerń i biel i taką rzeczywistość powojenną, w której króluje ubóstwo, no i raczej taki pesymizm, brak nadziei. No i śledzimy losy Deli, kobiety, która żyje w takim dosyć no, przemocowym związku ze swoim mężem, wychowuje córkę Marcellę. Pracuje na kilka etatów, naprawdę próbuje wiązać koniec z końcem, żeby jakoś utrzymać rodzinę. No i jest to ciekawe połączenie komedii oraz dramatu, no bo z jednej strony no jest właśnie to takie patriarchalna strona życia właśnie we Włoszech w latach 40., 50. I tutaj reżyserka nam pokazuje trochę, jak to jest być kobietą w tamtych czasach, no ale z drugiej strony jest bardzo dużo takiego czarnego humoru w tym filmie, sytuacyjnego. Pojawiają się nawet takie wstawki śpiewane, musicalowe. Możesz sobie wyobrazić taką scenę, gdzie małżonkowie się kłócą i ze sceny takiej kłótni rodzi się taka scena tańca między mężem i żoną, więc to jest coś w tym stylu. Jest to naprawdę fenomenalna rola Paoli i tutaj ukłony, że była w stanie i napisała w scenariusz, była współscenarzystką i wyreżyserowała film i zagrała główną rolę. No i oprócz tego tutaj takim ważnym tematem bardzo też są wybory. Pierwsze wybory, w których uczestniczyły kobiety w 1946 roku. I reżyserka nam pokazuje, jak bardzo to było ważne wydarzenie wówczas, jak bardzo te kobiety po prostu wyczekiwały, żeby uciec z domów i pójść zagłosować, po prostu wpłynąć na jakąś zmianę. To też jest taka ciekawa refleksja w ogóle na temat małżeństw wtedy, bo tutaj ta córka Deli też już jest młodą kobietą, jest zakochana w chłopaku, który jest synem takiego dosyć zamożnego małżeństwa kupców. No i tutaj Delia boi się bardzo, z jednej strony cieszy się, że jej córka może wyjść za mąż i będzie miała lepsze życie po prostu, a z drugiej strony bardzo się boi, że w tak młodym wieku chce podjąć tak ważną decyzję i trochę wejść w te sidła małżeńskie, no bo co ciekawe też, no rozwody nie były wtedy legalne, dopiero zalegalizowano je w latach 70. Więc faktycznie jest to taka ciekawa mieszanka dramatu, trochę komedii i ten akcent feministyczny jest dosyć mocny, ale jest to myślę taki film naprawdę łatwo przyswajalny, gdzie można pójść sobie na niego, znaczy teraz do kina już pewnie nie, ale to jest film, który można obejrzeć tak z rodziną w miłej atmosferze. I naprawdę bardzo dużo uczuć, dużo emocji wzbudza ten seans.
A jak wygląda sprawa zdjęć? Można poczuć te Włochy tamtych lat? Przenieść się od razu?
Oj tak, zdecydowanie. Tutaj ta czerń i biel, ale też te kadry, jak są skomponowane. Scenografia jest niesamowita, zwłaszcza jeśli chodzi o te takie
stroje kobiece pewnie też, tak?
Tak, tak, zadrapane kamienice, te małe przestrzenie, w których żyje rodzina, czyli ta kuchnia. te pokoje, które wyglądają nie najlepiej. No i właśnie ta scenografia, kostiumy zwłaszcza, no jest to świetnie zrobione. Ma się wrażenie, jakby się oglądało film z lat 50., więc tutaj duże ukłony w stronę twórców.
Premiera światowa tego filmu, ja widzę, była 18 października, a właśnie Polska teraz, więc miałaś taką dobrą okazję kinową, jak nam powiedziałaś, żeby to obejrzeć. Ja próbowałem znaleźć w internecie jakieś tropy, żeby móc sobie nawet go kupić, po prostu wypożyczyć z jakiejś wypożyczalni. I było to dość ciężkie, bo nawet jeżeli jakieś strony oferowały, jakieś strony też takie serwisy filmowe, to później wchodziło się w linki na przykład i nie było opcji już kupienia w żaden sposób. Ja widziałem, że zapotrzebowanie jest duże, że dużo osób w ogóle szuka, żeby obejrzeć ten film w sieci, ale no tak jak mówię, no ciężko jest go zdobyć, a oceny ma bardzo wysokie, bo na Filmwebie, czyli na naszym polskim, tym najbardziej popularnym filmowym portalu, ma 8.0, równa ósemka, krytycy też dobrze oceniają, 7.4, na IMDb amerykańskim 7.7, więc też bardzo dobre oceny, ta ósemka, czy ósemka z jakimś minusem, tutaj wszyscy są zgodni.
Tak, warto wyczekiwać, może gdzieś się pojawi w internecie. Nie wiem właśnie, jak to było z premierą w Stanach, czy ona w ogóle była, ale chyba tak. Więc warto sobie zapisać ten tytuł i śledzić, może się pojawi legalnie w internecie.
Właśnie też, nie wiem, umknęło mi, ale zasięgnę języka, zobaczę. Jeżeli będę miał jakieś informacje, to dam znać. Teraz sobie wpisałem na szybko, nie widzę tutaj w kinach, żeby ten film miał swoją premierę, ale jeżeli ktoś będzie miał okazję obejrzeć, być może ktoś jest, nie wiem, czy w Polsce jeszcze jakieś dodatkowe seanse są, czy też nie jesteś w temacie w tej chwili?
Wydaje mi się, że jeszcze
Bo
tak
ktoś
i
może,
ktoś.
mamy dużo osób, które na urlopie są w Polsce jeszcze w tym miesiącu, więc może ktoś, jak do kina będzie chciał się wybrać, to może szukać tego filmu.
Tak, wydaje mi się, że są jakieś pojedyncze takie letnie seanse. Tutaj też coś widzę w Krakowie, więc warto po prostu sobie gdzieś tam wpisać ten tytuł w internet i poszukać.
A tytuły są trzy. Jutro będzie nasze, There is still tomorrow i ten oryginalny włoski Se ancora domani. Zapraszamy na seans. Podobno bardzo dobry film. Ja akurat tutaj wierzę Darii przede wszystkim, bo też tym krytykom i tym ocenom, które widzę, też wierzę. A my przejdziemy chyba do drugiego filmu. Do filmu, który ja ci zaproponowałem, żebyś sobie obejrzała. I powiedziałaś mi, między innymi powiedziałaś mi, że starasz się nie oglądać ostatnich filmów z Seanem Pennem, więc zdradź nam zagadkę. Czemu? Bo robi tak złe filmy, w tak złych filmach jest, bo ja widziałem, że są takie opinie, że tak troszkę nie bardzo.
No, słyszę raczej. I czuję też właśnie ze strony krytyków nie najlepsze opinie o tej ostatniej karierze Seana Penna. Ja też nie widziałam tego jego filmu dokumentalnego o Ukrainie, Superpower, ale słyszałam, że raczej jest to bardziej film, który się skupia raczej na nim, na trochę to ego reżysera się mocno wybija i trochę odwraca uwagę od tematu filmu. Ja z kolei go widziałam ostatni raz w filmie Granica Mroku, który miał premierę, tak, to był chyba festiwal w Cannes i to był naprawdę okropny film, ale wspominam seans bardzo dobrze, bo po prostu było bardzo zabawnie na nim, byliśmy z taką większą ekipą dziennikarzy i nie mogliśmy uwierzyć, że ten film jest tak zły i po prostu tak groteskowy i Sean Penn po prostu też różne rzeczy dziwne się działy w tym filmie i nie najlepiej wspominam. Dlatego trochę się boję, że on chyba nie wybiera teraz najlepszych tytułów.
Tak, to już chyba po prostu takie odcinanie kuponów. No jest popularny, swoje już zrobił trochę. No i rzeczywiście ten film, który tutaj mamy, o którym ja powiem dwa słowa, na który namawiałem Darię, nie namówiłem i raczej już chyba nie namówię, szczególnie po tym, jak powiem, co myślę o tym filmie. Daddy-o, tak się nazywa ten film. I na początku możemy się zastanawiać, co to w ogóle za nazwa, ale ta nazwa filmu mniej więcej tam w trakcie trwania tej rozmowy, która jest między głównymi bohaterami, no trochę się nasuwa, tak mi się przynajmniej mi wydaje. A Dakota Johnson, o niej też dużo się pisze, że ona, co prawda taka aktorka w miarę nowa, jeżeli chodzi o ostatnie lata, ale też troszkę źle sobie wybiera chyba pozycję. Słyszałaś takie opinie o niej?
No, z Dakotą jest trochę tak, że ona, myślę, że ona jest naprawdę bardzo utalentowaną aktorką i charyzmatyczną, ale faktycznie czasami nie wybiera najlepszych filmów. Ostatnio przecież widzieliśmy ją w Madame Web i ona sama chyba w wywiadach przyznawała, że ona już nigdy w czymś takim nie zagra i chyba nie ma zamiaru też tego oglądać. Ten film był totalną klapą, ale no jest bardzo dobrą aktorką, gdy właśnie pojawia się w takich bardziej arthouse'owych pozycjach, na przykład w Córce w 2021 roku, Sokół z masłem orzechowym z 2019, Suspiria, to są te filmy, gdzie ja ją bardzo dobrze wspominam.
No i mamy ją w kolejnej nowej produkcji. Produkcja z tamtego roku, Daddy Yo, jest tutaj Sean Penn i jest ona. Praktycznie mamy dwóch głównych bohaterów, nic więcej nam tu nie trzeba. Ja chciałem przede wszystkim, to już ci tłumaczyłem, Daria, znaczy przypominałem ci, bo już wiedziałaś mniej więcej, jakie też filmy lubię z kategorii tych filmów, gdzie ta rozmowa właśnie w jakimś pomieszczeniu, w jakimś miejscu, aucie, właśnie tutaj taksówka, bo w tym filmie jest taksówka, gdzie te emocje właśnie i te rozmowy, gdzie te dialogi są najważniejsze. No i mamy tutaj taką rozmowę. Jest Sean Penn, wciela się w taksówkarza, Dakota Johnson wciela się w pasażerkę, ona ląduje na JFK, wiemy, że wraca z Oklahomy ze spotkania ze swoją siostrą, Sean Penn ją na lotnisku odbiera i mają zawieźć do domu. No i mamy ten film, który trwa godzina 30 i cały czas siedzimy w tej taksówce praktycznie, oni sobie rozmawiają na różne tematy. No i jak już mamy taki film, to te dialogi, Daria, no muszą być bardzo dobre, żeby go unieść.
No to jest kluczowe. I obawiam się, co zaraz powiesz.
Te dialogi nie były dobre. Te dialogi nie były dobre, nie uniosły tego filmu niestety. Momentami te dialogi były takie, powiedziałbym, proste, prostackie, nawet nie proste, prostackie. Ta historia no, nie kleiła się trochę. Ja wiem, że to wygląda na to, że to miała być taka ładna, artystyczna historia, że Sean Penn jako taki taksówkarz tutaj, nie wiem, po 20 latach za kierownicą, z doświadczeniem, z ludźmi, z którymi rozmawia przez te 20 lat i z też takim swoim doświadczeniem życiowym, z kobietami, których miał tam przynajmniej kilka, jak słyszymy z tej historii, to miała być chyba taka ładna opowieść, że Sean Penn jej radzi, młodej osobie, którą jest Dakota Johnson, bo ona widzimy, że tutaj ma jakieś rozterki w swoim związku, bo ona akurat jest w takim związku z facetem starszym, który ma dzieci i żonę. Więc ona widać, że wsiadając do tego samochodu, patrzy na telefon, na te wiadomości od właśnie tego swojego faceta i ma jakieś, no i po prostu targają nią emocje, nie wie co decydować, nie wie co robić trochę z tym związkiem i Sean Penn miał jej tu udzielać świetnych rad. Sean Penn za bardzo nie udziela świetnych rad, udziela niektórych, mówi trochę o facetach w tym filmie, na swoim przykładzie. I to jest takie trochę prostackie, mi się wydaje. Mogli to ładniej ubrać słowa. A zdjęcia są całkiem, całkiem niezłe. To trzeba przyznać. Te widoczki czasem, jak widzimy, i ta charakterystyczna żółta taksówka. Co bym powiedział, to celne są też może uwagi niektóre Shona Pena, jeżeli chodzi o technologię na przykład, bo on tu w tym filmie czasem narzeka do pasażerki na to, jak taksówkarze teraz się borykają z różnymi problemami typu nikt nie ma już ze sobą gotówki i kiedyś jak wszyscy mieli gotówkę, to łatwiej było dać, nie wiem, 5, 10, 20, $50 na piwku, a teraz jak każdy robi po prostu swipe, bierze kartę kredytową, to nawet często tego tipa nie zostawia. A jak zostawi, to tam, nie wiem, 2,43 czy coś takiego. I on na to narzeka między innymi, że dużo się zmienia i że za 10 lat nie będzie w ogóle żółtych taksówek już i że będą przyjeżdżać po nas autonomiczne taksówki, jakieś samochody. Więc wydaje mi się, że to akurat trafne niektóre takie obserwacje. Ale jak sam film wchodzi na tematykę właśnie kobieta-mężczyzna, to robi się strasznie słabo. Dialogi są dość kiepskie. Ja nie dziwię się, że nie chciałaś obejrzeć tego filmu i szczerze nie chcę polecić raczej tego filmu nikomu, bo no tak jak mówię, no nie wprowadza tutaj nic, żadnego takiego świeżego spojrzenia, chociaż ja patrzę teraz na te plakaty, na te różne opisy i naprawdę ktoś chciał zrobić z tego artystyczne dzieło, nie udało się. Widzę niektóre recenzje, ale do tych recenzji to tak różnie, wiadomo, podchodzimy. Niektórzy dają temu filmowi 9 na 10 albo 8 na 10, mówiąc, że to jest kapitalne dzieło i chyba raz w ciągu dekady dostajemy takie świetne dzieło, gdzie... Ale czekaj, tylko raz w ciągu dekady dostaniemy takie świetne dzieło, gdzie właśnie liczą się te dialogi, gdzie bohaterowie, na przykład dwójka jest zamknięta w jakimś pomieszczeniu. I tutaj ktoś porównywał ten film do filmu z 2013 roku Lock z Tomem Hardym. Oglądałaś może?
Nie, tego akurat nie.
Film Lock zrobił mały szum w 2013 roku, bo to była świetna rola Toma Hardiego, jak jedzie w samochodzie i właśnie też jest zamknięty w pojeździe i przez cały film widzimy, jak jedzie i załatwia różne sprawy dzwoniąc przez telefon, tam mu się sypie sprawy prywatne, mu się sypią w domu, miłosne, firma, którą zarządza, też mu się tutaj sypią sprawy, różne zlecenia i on to wszystko jadąc, załatwia to wszystko, widać jego emocje i to jest naprawdę świetny film Lock z 2013 więc to mógłbym polecić. Ja widzę, że niektórzy właśnie go porównują, mówiąc, że to jest taki drugi Lok, ale no, słabo, słabo. To tak jak ustaliliśmy na samym początku, te dialogi muszą być naprawdę bardzo ożywcze, nie? Takie odświeżające, żeby zrobić taki film przez półtorej godziny, gdzie dwie osoby
tak,
ze sobą rozmawiają.
Tutaj jednak charyzma aktorów, nieważne jak duże to są nazwiska, mogą nie wystarczyć. Chociaż myślę, że Sean Penn pasuje do takiej roli taksówkarza, gawędziarza, który jest doświadczony przez życie i po prostu opowiada rady swojej pasażerce, więc ten sam zamysł, jak teraz opowiedziałeś, to kupuję, ale reszty nie. I jeśli też miałabym polecić jakiś film, który ma właśnie tą konwencję z ograniczonej przestrzeni, ograniczonej liczby bohaterów i gdzie te dialogi naprawdę wybijają się, no to jest to właśnie Reality, o którym też opowiadaliśmy nieraz w tej audycji, Tiny Sutter, gdzie główną rolę gra Sydney Sweeney. I to jest na przykład taki film, który praktycznie ratuje się dialogami, tekstem, który tak naprawdę jest zapisem rzeczywistości, bo to jest film o dziewczynie, która jest przesłuchiwana przez agentów FBI, więc dużo tych dialogów to jest po prostu jeden do jeden tekst, który został wypowiedziany naprawdę.
Tutaj niestety żadnych dialogów raczej nie zapamiętamy po seansie. Wiesz, z tym Seanem Pennem powiedziałaś, że to by pasował. Ja sam nie wiem, dlatego że on tu trochę gra takiego nie Seana Penna, ja bym powiedział. On tu się wciela w taką postać, no to chyba mu trzeba przyznać, że trochę może zrobił realnie, że wciela się w taką postać takiego, nie wiem, ja bym powiedział Janusza, pana Janusza, taksówkarza z 20-letnim stażem, takiego trochę czasem te teksty, wiesz, takie właśnie, jak mówiłem wcześniej, takie prostackie, takie chamskie, wulgarne nawet momentami, ale właśnie to ja nie wiem, czy to jest na pewno dobry klimat dla Seana Penna. Widziałbym go raczej jak w tym filmie, jak, że go przedstawili rzeczywiście, może jakąś taką skarbnicę trochę wiedzy, takiego bardziej kulturalnego człowieka, może trochę dżentelmena, a pokazali z niego takiego, no mówię, takiego... To troszkę tak. Wieśniaka momentami nawet. No tak nie fajnie to wygląda. Te rady, które daje, są takie słabe. I ona sama widać, że właśnie Dakota Johnson, jakbyśmy mogli o niej powiedzieć, ona sama też ciężko ją poznać w ogóle podczas tej rozmowy. Już bardziej Seana Penna. Ona jest taka też nijaka momentami w tym filmie. I no mówię, mnie ta historia nie kupiła w żaden sposób.
To jest spory zarzut. Sprawdziłam właśnie, że reżyserką jest Christy Hall i to jest jej debiut reżyserski, więc to może też trochę nam odsłaniać wiedzę, dlaczego ten film wygląda tak, jak wygląda. Ale widzę, że ona też no, pracuje głównie jako scenarzystka i teraz właśnie jest scenarzystką do filmu It Ends With Us. To też jest taki film, który wczoraj miał premierę światową. Jutro ma w Polsce, główną rolę gra Blake Lively, ale to jest raczej no, melodramat, więc też jestem ciekawa, czy może ten film będzie jakimś takim dowodem, że jeśli chodzi o scenariusz, to Hall jakoś daje radę. Zobaczymy. Możemy nawet w sumie go obejrzeć, ale to jeszcze...
Tak, zobaczymy. Być może go obejrzymy. Blake Lively oczywiście, aktorka, która miała te swoje 5 minut, nawet może 8 albo 9, a to z uwagi na to, co się wydarzyło w plotkarze tym serialu i później lata po tym. Więc tak, może sobie to wybierzemy. Ja myślę, że ta obsada w gruncie rzeczy, tak, no dialogi przede wszystkim, ale obsadą myślę też, że mogłoby się tutaj coś zmienić w obsadzie. Ja bym tu widział Julie Delpy i Ethana Hawke'a rodem właśnie z trylogii Linklatera. Te ich rozmowy były magiczne, no ale też były świetny scenariusz dialogi przede wszystkim w tych filmach Linklatera. Ale tak, tu już bardziej bym to widział. Słabe, dość słabe oceny są. W Polsce w ogóle ten film jest nieznany. Nocą w Nowym Jorku, taki jest polski tytuł. Ten film ma na Filmwebie 88 ocen, więc to nikt go na polskim portalu nie ocenia, nikt go nie ogląda. 6 widzę tutaj z tych 88 ocen, 6,6 na IMDb. No i tyle, ja bym dał mu 5. I szczerze nie polecam, raczej nie polecam. Nie ma tutaj co do oglądania. Może te widoczki czasem z tego Nowego Jorku, jak gdzieś tam jedziemy, kamera się oddali, widzimy wieżowce nocą. To taki klimat całkiem ładny, ale największy minus to jednak te dialogi. Mogą położyć film i położyły właśnie ten.
No przynajmniej zrównoważyliśmy trochę te audycje. Ja jeden film poleciłam, ty drugi odradziłeś i możemy wspólnie potwierdzić, że lepiej unikać filmów z Seanem Pennem.
Przez ostatnie lata, tak.
Tak,
A
ostatnio.
ja polecam Lock, ten film. I tobie, Daria, też, jeżeli ktoś będzie miał chwilkę. Tom Hardy, o nim rozmawialiśmy ostatnio dużo na naszej antenie tutaj. I właśnie wspominaliśmy niektóre role Toma Hardiego. To jest film, który no, ma już te 10 lat. Jest bardzo dobry. Steven Knight był reżyserem. Steven Knight to tutaj świetna osoba, jeżeli chodzi o świat filmowy. Polecam. Jeżeli ktoś chciałby obejrzeć taki film, w którym widzi bohatera, który się zmaga z różnymi problemami, emocjami, rozwiązuje jakieś problemy i widzimy tylko taką jego perspektywę na to, co się dzieje i jedzie akurat w trasie jest, to tak, bardzo dobra rzecz. Może kiedyś do niej wrócimy.
Ja sobie już zapisuję, żeby nadrobić, zwłaszcza, że widzę fenomenalną obsadę. No, oprócz Hardiego jest Andrew Scott, Olivia Colman,
Tam,
Tom
tak,
Holland,
tylko
który
tam są głównie
jest
też głosy.
reżyserem.
Tam są też głównie głosy, które rozmawiają właśnie z Tomem Hardim przez telefon, bo on rozmawia przez telefon dużo. Więc tak, dobra propozycja, a od nas już chyba wszystko, pewnego razu w kinie, co czwartek na naszej antenie. Wracamy z Darią Sienkiewicz za tydzień. Daria, dziękujemy ci serdecznie za dziś i życzymy ci miłego wieczoru.
Dzięki wielkie, do usłyszenia za tydzień.
W każdy czwartek po pierwszej po południu zapraszamy na filmowy program Pewnego razu w kinie. Jakub Barwiński i Daria Sienkiewicz rozmawiają o tym, co można zobaczyć na dużym ekranie. Pewnego razu w kinie. W każdy czwartek po pierwszej po południu. Tylko na antenie Polskiego Radia 1030. WNBR.